A teraz w Radiu Kraków Kultura zabieram Państwa do Muzeum Etnograficznego. Już jutro wernisaż wystawy Powerbank Siła Kobiet. I tak rzeczywiście jest również w naszym studiu. Witam w 2/3 obecny zespół kuratorski tej wystawy. Dorota Majkowska-Szajer, kłaniam się.
Dzień dobry.
I Magdalena Zych.
Dzień dobry.
Witaj serdecznie. Jeszcze dodam, że Katarzyna Piszczkiewicz, dziś z nami nieobecna, jest również członkinią tego kuratorskiego zespołu. Wsparcie merytoryczne Bożona Bieńkowska, Siła Kobiet, mówimy, nie ukrywamy się, tak rzeczywiście jest. I projekt aranżacji Katarzyna Piszczkiewicz, a co?
Tak.
Dobrze, to bardzo mi się to podoba i czuję naładowana samą waszą obecnością w studiu. Temat wystawy chodzi o moc, ale jakimi sposobami realizowaną, czy opowiedzianą na wystawie, no bo będą przecież artefakty. Dorota.
Tak, na wystawie przede wszystkim będzie blisko 80 obiektów z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Wszystkie te obiekty wybrałyśmy według takiego klucza, żeby manifestowały obecność kobiet, obecność w kulturze, w życiu, znaczenie kobiet, rozmaite treści i konteksty związane z kobiecym ciałem, z kobiecymi doświadczeniami, ze specyfiką kobiecych prac, zajęć, historii kobiet. I te obiekty na rozmaity sposób odsyłają do sfery historii, do sfery wyobrażeń, do sfery różnych opowieści.
Tak, i ciekawa jest perspektywa Muzeum Etnograficznego, to znaczy perspektywa antropologiczna tak naprawdę, bo temat kobiecej siły, kobiecej odrębności to jest bardzo ważny i mocny od wielu lat temat w humanistyce światowej, tak mówiąc może grubymi kategoriami, przepraszam za kolokwializm, ale tak rzeczywiście jest. Jak te historie opowiadacie z perspektywy tego miejsca, notabene dom Esterki, więc mamy kolejną moc.
Bardzo poważnie potraktowałyśmy temat miejsca, w którym ta kolekcja mieszka, które jest też miejscem naszej codzienności. Dom Esterki, najstarszy budynek w tamtej części Kazimierza, dawniej granica Placu Wolnica, był zamieszkany od średniowiecza praktycznie. Dzisiaj daje schronienie kolekcji i na wystawie Powerbank Siła Kobiet znajdzie się również opowieść o tym domu, kogo on uratował w czasie wojny i jak do tego doszło, że stał się też nowym miejscem naszej instytucji. W tym budynku przez dość długi czas było pomieszczenie wynajmowane na potrzeby instytucji finansowej, banku. Po pandemii postanowiliśmy tworzyć tam galerię i to dało impuls, żeby te różne buzujące wątki o kobiecej sprawczości, co do których byliśmy świadome, odkąd pracujemy z tą kolekcją, żeby dać tym wątkom, tym tematom odpowiednie miejsce, odpowiednią przestrzeń i ta galeria, do której zapraszamy już z przystanku, z chodnika. Jeszcze zanim się dotrze do głównych drzwi muzeum, można będzie się zanurzyć w świat powerbanku i ładować swoje baterie energią właśnie kolekcji etnograficznej, opowiedzianej przez kobiece doświadczenia, bardzo różne. Więc właśnie to był ten gest.
Tak, sama Esterka również jakoś się przewija, patronka, imienniczka.
Imion kobiecych nie zabraknie. Myślę, że wielu z nas, patrząc na to, co tam zobaczymy i widząc piękne, różne kobiece imiona, które ewokują różne historie, odnajdzie też losy bardzo różnych kobiet. Esterka wybrzmi na wystawie.
Dobrze, rozumiem, że nie chcemy tutaj, jak to się pięknie mówi, uchylać owego rąbka, więc nie uchylimy, ale pójdę tropem imion, bo chyba nieprzypadkowo wyeksponowałaś ten temat jako rodzaj takiej ramy scenariuszowej, może tu sobie wyobrażam, idę za skojarzeniami, za wyobraźnią.
W przestrzeni wystawy rzeczywiście znajdzie się kilkadziesiąt kobiecych imion. Te imiona nie są wzięte z pustki, tylko wzięte wprost z kolekcji. I one też mają swoją ciekawą historię, ponieważ ta kolekcja etnograficzna to jest dosyć specyficzny zbiór. On zawiera bardzo, bardzo różne rzeczy.
I to bardzo, bardzo różne.
Zgadza się. Często
tak, od dzieł
zaskakujące.
Sztuki, tak, po jakieś na przykład resztki czegoś żyjącego kiedyś,
tak,
prawda?
Tak, zgadza się. Więc mamy tam i dzieła sztuki, i przedmioty codziennego użytku, sporo ubrań, również bieliznę, sporo rzeczy takich właśnie kuchennych, codziennych, ale też odsyłających nas do wyobrażeń bogiń, świętych, służących, kobiet pracujących, zajmujących się domem, emancypantek. My te imiona wyławiamy z opisów muzealnych, z dokumentacji, która jest bardzo dziurawa tak naprawdę. Przez lata, muzeum ma już 111 lat, przez lata budowana dokumentacja muzealna w różnym stopniu upamiętnia osoby, które w jakiś sposób są związane z przedmiotami, które trafiają do kolekcji. Czasami mamy bardzo dokładne dane, czasami jakiś ślad zaledwie. Czasami jest to właśnie imię i nazwisko, czasami możemy się tylko domyślać, że użytkowniczką tego przedmiotu jest była kobieta. I wiele takich anonimowych kobiet również będzie na tej wystawie. Ich obecność zostanie przywołana. Natomiast tam, gdzie udało nam się rzeczywiście ustalić te imiona, to postanowiłyśmy je wyświetlić na ścianach.
Jakieś uzupełnienie do tego? Bo naturalnie pytanie następne po tej wypowiedzi już coraz obszerniejszej i coraz bardziej zagarniającej nas na wystawę, to jest, czym się kierowałyście, dokonując wyboru imion? Jak, no bo rozumiem, że są postacie anonimowe, więc tutaj wybór jest szczególnie istotny.
Te skojarzenia, które przywoływały postaci niekoniecznie wprost obecne w katalogu, w rejestrze muzealnym, też szły tropem takich wątków obecnych w kulturze. I tam Dorota wspominała przed chwilą o odwołaniach do mitologii, do różnych takich kulturowych i symbolicznych, tak powiem, odniesień. One też będą obecne i te imiona też będą przywołane jako takie kierunkowskazy ku interpretacji kobiecego życia, które rozgrywa się na bardzo wielu rejestrach, na różnych planetach, czasem jednocześnie. Poszukiwania imion odbywały się przez praktykę pracy z przedmiotami. Przede wszystkim szukałyśmy takich rzeczy, takich sygnałów czyjejś biografii, które nam dobrze wskażą jakiś moment w tej biografii, jakąś chwilę, kiedy ktoś zmagał się z czymś, z jakimś swoim losem, jak sobie poradził, co się stało, gdy sobie nie poradził, jak to było ze sprawczością, którą wnoszą nam w tą wystawę właśnie te opowieści związane z przedmiotami.
Tak, czyli dłużej już się nie da nie rozmawiać o tych przedmiotach. Tak było w scenariuszu, że na początku o nich nie rozmawiamy, ale jeszcze tylko próba ustalenia jakiegoś wspólnego mianownika dla tej wspaniałej armii. Kobiety sprawcze, kobiety, które jakoś się zapisały w historii miejsca, w historii Krakowa, co je łączy. I to już będzie koniec rozmowy bez przedmiotów.
To nie muszą być kobiety, o których wiemy, że się jakoś zapisały, o których działaniach konkretnie coś wiemy. To są kobiety, które na przykład zostały zanotowane na marginesie karty obiektu jako użytkowniczki przedmiotów. Nie wiemy o nich.
A możemy
jakiś poza
przykład
tym zupełnie
podać?
Nic.
No właśnie, takiego notatki na, to no dobra, już tej zasada, ta zasada nie obowiązuje. Pierwszy obiekt i pierwsza osoba. Na marginesie zanotowana, tak? A jaka to książka? Jakaś bardzo poważna i potem co? Halina jest piękna na marginesie. Tak?
Może zacznę jeszcze z zupełnie innej beczki. Mamy taki przedmiot, to są czerwone trzewiczki przywiezione kiedyś z Ukrainy. One właściwie otwierają naszą wystawę. To są piękne trzewiczki sznurowane i zapinane na rząd maleńkich guziczków. Nic o tych trzewiczkach nie wiemy. Nic nie wiemy o kobiecie, która je nosiła. Poza tym, że była, istniała. Widać, że trzewiczki są noszone. Natomiast dla mnie ten przedmiot robi taki szybko mnie przenosi do baśni Andersena, którą pamiętam z dzieciństwa, o czerwonych trzewiczkach i o dziewczynce, która miała na imię Karen i była bardzo biedna i chodziła boso i marzyła o tym, żeby mieć właśnie takie czerwone buciki. A kiedy je w końcu dostała, została w straszliwy sposób ukarana. Baśń jest makabryczna i ma takie zakończenie, że nawet nie odważę się go tu przytaczać. Natomiast my tę opowieść zawieszamy w takim momencie z pytaniem, czy musiało tak być? Czy to musi tak być, że te dziewczynki, które właśnie pragną czegoś dla siebie, spełniają swoje marzenia, mają zostać ukarane? I może mamy na to jakiś inny pomysł na to zakończenie. Więc takie historie też nie do końca faktograficzne na tej wystawie są i do tego też zachęcamy, żeby poruszyć wyobraźnię.
Na pewno mamy też pomysł na drugą część naszej rozmowy, a przeprowadzą nas czerwone trzewiczki.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Powerbank, Siła Kobiet, nowa wystawa w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Jutro o 18:00 w domu Esterki wernisaż tej wystawy, a w studiu współkuratorki ekspozycji Dorota Majkowska-Szajer i Magda Zych. Witajcie ponownie. Chwilę temu pierwszy artefakt się pojawił, czerwone buciki i smutna historia nosicielki, właścicielki tych butów. Powiedzcie, czy te historie tak z reguły kończą się źle, czy może kończą się dobrze czasem?
Czasem mogą się kończyć
dobrze. Jakie są statystyki? Czyli raczej są to smutne historie, tak?
Ja myślę, że one są po prostu życiowe. Czyli to jest tak, że kolekcja etnograficzna odbija bardzo różne rejestry ludzkiego doświadczenia i właśnie mamy w tym ogrodzie bardzo różne zakątki. Są takie zacienione i są takie w Słonecznej Polanie, jak na Słonecznej Polanie. Są też historie, które przywołujemy, które są bardzo pozytywne. Tutaj sygnałem dla takiej opowieści będzie na przykład naczynie do wyrabiania ciasta chlebowego, tak zwana dzieża. Drewniana, piękna, prawie stuletnia dzieża, którą przywieźliśmy z Rakszawy pod Rzeszowem, gdzie osoba, pani Krystyna Kot, która w niej wyrabiała ciasto, czego była nauczona swoją tradycją rodzinną, robi to do dzisiaj i chleb w Rakszawie jest znany bardzo szeroko. To wspaniałe naczynie. Oczywiście. To też jest sygnał o tym, że muzeum prowadzi różne działania badawcze, różne prace terenowe i też te przedmioty mają nam zasygnalizować, że także dzisiaj ta kolekcja powstaje i ona nas odsyła do bardzo różnych kobiecych doświadczeń. Ta dzieża będzie w miejscu, gdzie opowiadamy o macierzyństwie, ale bardzo różnie rozumianym. Tak rozumianym sakralnie, też przedchrześcijańsko, w różnych kontekstach. Matki, która daje życie, ma prawo też o tym życiu decydować. Tam jeszcze będzie sierp i tam będzie jeszcze kilka innych elementów, które odsyłają nas do świata bogiń, do świata doświadczeń codziennych kobiet.
Tak, i właśnie doświadczeń codziennych, doświadczeń elementarnych. Wspomniałaś, Doroto, że pojawi się laktator. Jakiś starożytny laktator, czy nowoczesny laktator?
Szklany laktator, który pochodzi prawdopodobnie z pierwszej połowy XX wieku, w każdym razie wtedy był używany. Był używany przez kobietę, która szczęśliwie wiemy, jak się nazywała, to była Olimpia Tunia. Laktator został przekazany wraz z historią do muzeum przez jej syna Krzysztofa. Razem z tą historią, historią o podróży, ponieważ Olimpia Tunia była jedną z osób, które postanowiły osiedlić się na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Jak wspomina syn, traktowała to jako rodzaj patriotycznego obowiązku. Pojechała tam z dwójką maleńkich dzieci z Zakopanego do Szczecina. Tam używała właśnie szklanego laktatora, który mamy w kolekcji, który będzie na wystawie, niestety pozbawiony już gumowej gruszki, która pozwalała mu funkcjonować w tamtych czasach, ale nie przetrwała tak długo jak szkło. I co się okazuje, uznała, że nie jest to miejsce dla niej i ostatecznie wróciła do Zakopanego. Ale to jest może właśnie jedna z takich bardziej pozytywnych historii o kobiecie, która sobie radzi, która podejmuje właśnie decyzje i która organizuje sobie życie, używając przydatnych narzędzi.
Tak, no właśnie, bo taki laktator pozwala na przykład na trochę dłużej wyjść z domu.
Tak, no, tak. Wyjść. To jest doświadczenie matki. Będziemy tam mieć też historię o matce, która nie może wychodzić z domu, ponieważ mamy tam klatkę na matkę pszczelą, czyli matecznik, wraz z historią o tym, jak królowa, którą obsługują wszystkie robotnice w ulu, jednocześnie jest właśnie na zawsze przypisana do swojej jedynej roli, do składania jaj. I właściwie tylko raz odbywa swój lot poza ulem, lot, który prowadzi do zapłodnienia, a potem już całe życie właśnie poświęca jednej sprawie.
My zresztą też poświęcamy samym rolom społecznym pewną część wystawy i tam takim głównym sygnałem dla myślenia też o różnych rolach kobiecych i różnych konsekwencjach decyzji, często nie kobiet tych decyzji, nie przez nie podejmowanych, będzie lustro Panny Młodej z Heratu, afgańskie piękne lustro, które będzie sygnalizowało sytuację kobiet afgańskich współcześnie i będzie nas odsyłało też do tego zasłaniania, odkrywania ciała również i tego, jak
coś,
role
społeczne. Tak, coś, co u nas nie jest takim problemem, tak. Ale wystarczy kilkaset kilometrów stąd i tak. Robi się to takie podstawowe doświadczenie egzystencjalne kobiety.
Dokładnie,
prawda?
Więc te wszystkie manipulacje związane z ciałem kobiecym, temu te wszystkie zabiegi, którym jest ono poddawane we współczesnej kulturze, bądź też w tych rozmaitych tradycyjnych odsłonach kultury człowieka, myślę, że to też wybrzmi. Tam będziemy pokazywać przepiękne chusty, którymi nakrywały się kobiety z określonej klasy społecznej na ziemiach polskich przed II wojną światową. Te chusty są spektakularne, one tworzą sylwetkę. One...
Strasznie żałuję, że ten wątek w ogóle ze współczesnej mody, wątek chusty trochę, no czasem się coś kombinuje przy głowie czy dokładnie. Przy włosach, ale nie ma tego tematu już.
I to nas prowadzi do tkaniny, do nici, do miękkości, do też włosów, do wszystkich takich splotów, supłów, wiązań, też do pewnej magii związanej z tym, czym jest nić, czym jest tworzenie tkaniny, opowiadanie, tworzenie swojego życia. Może o tych włosach jeszcze coś.
A włosy koniecznie.
Będziemy mieć na wystawie jednego za to spektakularnego mężczyznę.
Tylko jeden? No bo o mężczyznach też chciałam porozmawiać, ale na końcu, nie ukrywam.
Powiedziałabym, że jeden będzie tak
jeden
cieleśnie.
Jeden do jeden.
Jest to ogromna, prawie dwumetrowa rzeźba klęczącego świętego Onufrego.
Który, jak wiadomo, miał włosy.
Tak, poza tym właściwie jest nagi, a cały jest pokryty włosami. Jego włosy pochodzą z końskiego włosia lub owczej sierści akurat. Jest to wielka...
Czyli nie są to włosy wyrzeźbione, tylko są to włosy koń. Tak.
Tak, są to najprawdziwsze włosy. Z tą rzeźbą wiąże się też bardzo ciekawa historia, ponieważ zachował się w dokumentacji muzealnej list kolekcjonerki lwowskiej z czasów międzywojennych Heleny Dąbczańskiej, list do Seweryna Udzieli, założyciela muzeum, w którym to liściku wspomina mu, że ma właśnie taką ogromną rzeźbę, ale nie wie, jak ją przetransportować do Krakowa, bo dwóch ludzi ma problem, żeby ją ruszyć. O. Więc jest to naprawdę potężny gość.
A sama... Takich naturalnych bardziej rozmiarów?
No ponad.
Ponad. A, bo jeszcze klęczący?
Tak, ma ponad prawie 2 metry, a klęczy. Mhm. Więc można się przymierzyć będzie do niego na wystawie. Natomiast sama postać Heleny Dąbczańskiej jest też niezwykle ciekawa. To jest rzeczywiście kolekcjonerka, jak wieś niesie, zaczynała swoją kolekcję budować w wieku 13 lat i tak się z tym rozpędziła, że w okresie międzywojennym miała nawet ulicę swojego imienia we Lwowie. To była ulica, przy której stał jej dom, instytucja towarzyska, prywatne muzeum właściwie, przy czym jeszcze oprócz swojej prywatnej kolekcji obdarowała wiele instytucji, i w Polsce, i na terenie dzisiejszej Ukrainy różnymi przedmiotami. Samemu Muzeum Etnograficznemu w Krakowie podarowała ponad 430 obiektów z Hucluszczyzny. Naprawdę niesamowita kobieta, instytucja. Kobieta, która skończyła w domu uchodźców w Krakowie, pisząc takie dramatyczne listy do swoich wysoko postawionych znajomych, że właściwie nie ma grusza przy duszy i potrzebuje pomocy. Więc to jest jedna z takich naprawdę przejmujących i niesamowitych historii życiowych. Właśnie,
tak, i okazja wystawa stwarza tę okazję, by o niej bardzo głośno rozmawiać. No może jeszcze kiedyś wrócimy do tematu, bo wątek wspaniały, ale jeszcze sekundę, Doroto. Skoro jednak kryterium płci tutaj jest bardzo istotne przy tej wystawie, to co ten Onufry robi na tej wystawie?
No, Onufry przypomina nam o Dąbczańskiej przede wszystkim, a poza tym ma te właśnie niesamowite włosy, które czynią z niego taką postać. No i...
Trochę kobiecą gdzieś również, prawda?
No, trochę gdzieś na pograniczu.
No, na pograniczu, tak.
Na tej wystawie nie uciekamy od sytuacji, w których mężczyźni ten pierwiastek kobiecy w sobie eksponują, eksplorują. Będzie maska kolędników z Macedonii Północnej, którzy w pewnym momencie, jeden z nich przebiera się za kobietę. I taka maska będzie pokazywana również.
No, w performansie takim światowym, jest to właściwie powszechna praktyka do pewnego momentu, praktyka zasada. Prawda?
Jest to nasz kuratorski ukłon w tę stronę. Mhm. I też wydaje mi się, że ten pierwiastek kobiecy w biografiach mężczyzn, on się też często przewija, to w nauce jest jakoś podejmowane. Ale też myślę, że Onufry sygnalizuje taką, on sam jest przecież pustelnikiem, jest często obecny w dzikich miejscach, w lasach. On nas też odsyła do takiego ważnego wątku tej wystawy, jakim jest obecność kobiet w przyrodzie, przyrody jako takiego tła życia codziennego również. Stąd na zaproszenie naszego zespołu Olaf Cirut przygotował wspaniałe zioła, które pokrywają ściany.
Zioła malarskie.
Zioła malarskie. Wszystkie mają ważne znaczenie w życiu codziennym kobiecym. Tam jest czarna malwa, jest mak, jest len, jest kilka innych roślin. I one też opowiadają pewną historię doświadczenia, więc ten dziki mąż, jakim tutaj się jawi Onufry, przez ręce kolekcjonerki, przez decyzję, żeby tak wspaniałą rzeźbę włączyć w kolekcję, przez to, do czego nas to odsyła, jakby wyplata taki kolejny wątek. I myślę, że to się właśnie rozprowadza też z doświadczeniem codzienności obecnym w pozostałych przedmiotach eksponowanych na wystawie.
My też nie udajemy, że na świecie nie ma mężczyzn i nawet byśmy tego nie chciały. Natomiast chcę, żeby kobiety były na pierwszym planie.
Złe na tej czy jakiejkolwiek innej wystawie. No trochę się też przyzwyczaiłyśmy, że świat nadrabia tę niewidzialność kobiet. I myślę, że wszyscy to rozumieją, że jest to potrzebne i ważne. No niemniej jednak selekcja nigdy nie była dobrą praktyką.
Pojawiają się na wystawie jako twórcy, jako wytwórcy przedmiotów, jako właśnie ci, którzy, dzięki którym my ślady tych kobiet odnajdujemy, więc panowie zapraszamy również na naszą wystawę.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć o takim geście odzyskiwania, właśnie ujawniania, włączania, bo myślę, że dla mnie osobiście bardzo ważne było spotkanie z grupą, która zgodziła się na nasze zaproszenie wspólne wykonać instalację bazującą na bazie ich wyboru fotografii prezentujących romskie kobiety. Ja ich tutaj wszystkich wymienię. Proszę. Małgorzata Mirka-Ktas, Elżbieta Mirka-Wójtowicz, Wojciech Szymański, Monika Szewczyk. Oni we czwórkę włączyli się, zdecydowali, żeby wypowiedzieć się na temat tego, jak etnograficzna fotografia traktowała przez dekady inność.
Kolejny dosyć przygnębiający temat.
Tak, ale są sposoby dzisiaj, żeby odzyskiwać takie przestrzenie w kolekcjach, żeby jakby dekolonizować to spojrzenie na inność, na obcość i stworzyłyśmy taką przestrzeń, żeby to się mogło wydarzyć. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że do takiego spotkania na wystawie dochodzi.
Dobrze, Magdo, że o tym mówisz, bo to jest też ważny wątek tak z pola sztuki. Ja przypomnę, że Małgorzata Mirga-Ktas, artystka wizualna wspaniała, bardzo też mocno związana i z naszym regionem, i z Krakowem, oraz Wojtek Szymański, kurator, współkurator tej ekspozycji, którą mam na myśli, to bohaterowie tegorocznego pawilonu polskiego na Biennale w Wenecji, pokazywani w Muzeum Etnograficznym dziś, więc teraz równolegle, ale rozumiem, że wasze zamówienie pewnie, to nie jest kwestia ostatnich tygodni, tylko pracujecie,
to jak nie byłoby realne, są szalenie zajęci. No. To się wydarzyło jeszcze we wrześniu, kiedy planowaliśmy to, o czym będziemy opowiadać. Bardzo byliśmy szczęśliwi, że przyjęli nasze zaproszenie i zdecydowali się dopowiedzieć pracą Małgorzaty Mirki-Ktas ten wybór fotografii. To będzie taka kapliczka przedstawiająca Alfredę Majewską, bardzo ważną postać, która uratowała bardzo wiele dzieci żydowskich i romskich z Holokaustu. Także kapliczka, praca Małgosi Mirki-Ktas z 2020 roku, zatytułowana Noncia, będzie dopowiadać fotografie z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
Dobrze, to jeszcze jeden wątek, taki stereotypowy wątek, bo skoro dziewczyny, panie, no to wiadomo, czy możemy sobie porozmawiać o ciuszkach teraz? Nie, ja oczywiście celowo kreuję brzmienie tego pytania, no bo wiadomo, że to jest taki stereotyp, jeśli dziewczyny się spotykają, no to wiadomo, za chwilę rozmawiamy o ubraniach i wszystko jedno, czy rozmawiamy, czy nie rozmawiamy, a czasem rozmawiamy i akurat z panią Kustosz bardzo chętnie o ciuszkach rozmawiam, ale tych wyjątkowych, bo właśnie tkanina, tkanie, ubranie, odzienie, to jest przecież ważny też egzystencjalny wątek w życiu kobiet. Mówię też o tworzeniu tej rzeczywistości, ale przecież nie tylko kobiety tworzą ubrania, szczególnie dziś.
Jasne, że nie, chociaż jak sobie wyobrażamy tkaczki, to widzimy chyba kobiety właśnie również w tym mitologicznym kontekście.
Tak, ale na przykład na wschodzie od razu sobie kojarzę ze względu na precyzję pewnego rodzaju potrzeb. Zatrudniano również dzieci, niezależnie od płci. Chodziło po prostu o małe dłonie, no i tak.
Tak, mamy też wątek dzieci zatrudnionych w warsztatach krakowskich. Jest kolejna niezbyt wesoła niestety opowieść, chociaż do pewnego momentu bardzo budująca. Dziewczynki, która jako 11-latka została zatrudniona właśnie w tym Stowarzyszeniu Warsztaty Krakowskie w pracowni batiku i tam stawiała pierwsze kroki właśnie komponując własne wzory na tkaninach. Doszło do tego, że w 1925 roku na Wielkiej Wystawie Paryskiej dostała Grand Prix. Mówię tutaj o Józefie Kogut. Na początku pracowały też dwie jej siostry w warsztatach, potem właściwie już tylko ona wiodła prym i po wojnie również pracowała dla Cepeli i osiągała wielkie sukcesy, realizowała wielkie zamówienia, aż do czasu, kiedy po prostu zdrowie przestało jej dopisywać. Najpierw miała jakiś problem z zagojeniem złamanej ręki, potem zaczęła tracić wzrok. No i mamy oprócz niesamowicie pięknych przedmiotów, tkanin i przedmiotów z drewna, właśnie zdobionych przez Józefę Kogut metodą batiku. Mamy również jej korespondencję na przykład z Ministerstwem Kultury, kiedy zwraca się o specjalną zapomogę, mówiąc o tym, że właśnie już nie ma pieniędzy na życie, nie chce wyprzedawać tego, co jeszcze jej zostało z tych czasów świetności, kiedy jeszcze pracowała, kiedy była artystką, a już właśnie nie ma za co żyć. I kolejne jakieś postulaty,
czyli przykra jakaś prawidłowość.
No, niestety tak to trochę wygląda. No, ale może żeby zrównoważyć, a nie wychodzić jeszcze z tematu ubrań, to mamy też na przykład taki piękny, haftowany kolorowymi, grubymi nićmi czepiec z Podola, sprowadzony z kolei przez Cecylię Śniegocką. I tu niespodziewanie w dzieje Muzeum Etnograficznego w Krakowie zamieszana zostaje feministka z Warszawy, która to była działaczką w różnego rodzaju stowarzyszeniach promujących edukację jeszcze w czasie zaborów i jednocześnie promującą kobiety w edukacji, w życiu zawodowym. I ta właśnie Cecylia Śniegocka miała również i takie zainteresowania, że lubiła podróżować, kręciła się też w ruchy takie krajoznawcze i przypuszczalnie tą właśnie drogą poznała Muzeum Etnograficzne w Krakowie i dzięki temu również przedmioty przez nią przekazane znalazły się w naszej kolekcji.
Tak, drążę ten wątek, bo przyznam się wprost, uwielbiam kolekcję tkanin Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Godzinę temu tu przed wami siedziała kustosz Magdalena Piwocka z Zamku Królewskiego na Wawelu, opiekunka arrasów tureckich tkanin i te wątki może nie wybrzmiały tak bardzo jak w naszej rozmowie, ale no, jest to ważny temat i w Krakowie, to chciałam podkreślić, mamy wspaniałe kolekcje. Bardzo Państwu polecam profil facebookowy Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Czuję, że tam tkaniny są szanowane, lubiane i że po prostu się nimi chlubicie i tak być powinno. Dobra, no to media, rozmaite sytuacje, sztuki wizualne, no bo przecież Małgorzata Mirgatas to jest po prostu sztuka współczesna, bez żadnych już takich kontekstów jakiegoś zbieractwa, nie wiadomo skąd płynącego. I jeszcze jedno medium, czyli muzyka, dźwięki. Też bardzo ciekawy pomysł, żeby to włączyć do tej opowieści. Kobiety mają głos.
Kobiety mają głos. W archiwum Muzeum Etnograficznego jest mnóstwo różnych tekstów. Natrafiłyśmy na zbiór odpisów z rozmaitych źródeł, ale też z badań terenowych, który wyszedł spod ręki kustoszki powojennej. Przez chwilę Helena Ogrodzka była kustoszką. Niesamowita biografia również. Artystka, działaczka polityczna, lewicowa, członkini partii komunistycznej. Po wojnie tworzyła muzeum na Majdanku. Potem pracowała w Muzeum Etnograficznym, ale również była kustoszem muzeum na Wawelu, więc kolejny raz łączymy Esterkę z Wawelem. I właśnie ona stworzyła taki wypis pieśni buntu, pieśni proletariackich, jak to nazwała. I wśród tych karteczek znalazłyśmy taką piosenkę, którą natychmiast należało oddać we właściwe ręce i głos, i czyjeś serce. I to była Maja Luxenberg, która na nasze zaproszenie stworzyła muzykę, wykonała tą piosenkę. Piosenka pochodzi z Dębnik, ma przeszło 100 lat, nikt jej nigdy nie słyszał, ale właśnie będzie okazja, dlatego że na wernisażu Maja zgodziła się wystąpić i zaśpiewać tą piosenkę, którą będzie można też później usłyszeć na wystawie. Także mamy taką ekstra niespodziankę i usłyszenie tych archiwów, dźwięki, które ewokują obiekty również kolekcji, to jest bardzo zmysłowe, bardzo, myślę, trafiające intelektualnie również doświadczenie i bardzo chętnie się z Państwem tym podzielę.
Jutro o godzinie 18 jest wernisaż, bardzo specjalny, a to właściwie tylko kilka obiektów z tej wystawy. Dobrze zanotowałam, około 80 oglądać można na ekspozycji w domu Esterki. Powerbank, siła kobiet. Będziemy czerpać i myślę, że wszyscy powinni czerpać ten wątek panów, nieobecności panów miałam zanotowany na koniec, ale no przecież nie dzielmy się. Po prostu raczej powinniśmy gromadzić energię i rozumiem, że ta siła kobiet jest dla wszystkich.
Jasne. My też zachęcamy do tego, żeby zasilać nasz powerbank. Mamy tam takie miejsce, gdzie można zostawić odpowiedź na pytanie, skąd czerpiesz siłę, i to pytanie absolutnie jest adresowane do wszystkich zwiedzających, niezależnie od tego, skąd pochodzą, jakiej są płci, jak się definiują. Może dodam jeszcze, że wystawa jest tłumaczona również na język angielski i ukraiński i no, myślę, że to też może jakoś poszerza krąg osób, które mogą się włączyć, które mogą się naładować w powerbanku, a też włożyć do niego trochę własnej energii.
Koniecznie. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie na antenie Radia Kraków Kultura. Powerbank, siła kobiet. Magdalena Zych, Dorota Majkowska-Szajer. Współautorką wystawy jest również Katarzyna Piszczkiewicz. Jutro o godzinie 18 wernisaż, a potem wiemy, do kiedy czynna będzie wystawa?
Na pewno do końca roku.
Muzeum Etnograficzne. Bardzo dziękuję wam za rozmowę.
Dziękuję. Dziękujemy.